Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Od kilku tygodni tematem numer jeden jest sytuacja na Białorusi. Sfałszowanie wyboru przez ekipę Łukaszenki spowodowało wybuch wielkiego obywatelskiego protestu, którego mało kto się spodziewał. Białoruś graniczy z Polską i jest takim buforem między Polską a Rosją. Pod rządami Łukaszenki zachowywała ona taką autonomię względem Rosji i to dawało nam poczucie takiego bezpieczeństwa. Potencjalne większe podporządkowanie Białorusi i Rosji może sprawić, że zagrożenie z Rosją wzrośnie. To są takie pytania, które oczywiście pojawiają się na kanwie tego kryzysu, który dotyczy obecnie Białoruś. Z czym mamy do czynienia obecnie na Białorusi? O tym chciałbym porozmawiać z panem profesorem Krzysztofem Piotrem Pietkiewiczem, historykiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, znawcą historii Wschodu, znawcą ich historii i współczesności. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa. Witam pana, panie redaktorze.
Panie profesorze, co się dzieje za naszą wschodnią granicą? Na Białorusi narodziło się społeczeństwo obywatelskie, które pragnie budować demokrację według standardów zachodnich. Z czym mamy do czynienia, panie profesorze?
Panie redaktorze, mamy do czynienia z czymś, co wiele narodów sąsiednich przeszło znacznie wcześniej, natomiast Białorusini dojrzewają i jako naród, i jako społeczeństwo obywatelskie dopiero teraz, ze względu na to, że przeżyli bardzo trudną historię i w zasadzie nigdy nie mieli warunków do swobodnego rozwoju życia narodowego. Za każdym razem pozostawali bądź pod dominacją czyjąś, bądź wręcz pod okupacją, można powiedzieć. I w związku z tym dopiero teraz zdołali wykształcić własne struktury społeczne, własną naukę, własny język, własną literaturę i nadal jednak pozostając pod silnym wpływem czegoś, co można określić jako pewną wspólnotę słowiańszczyzny wschodniej, w której dominujące miejsce zajmuje Rosja, zaś drugie niejako Ukraina, a dopiero trzecie Białoruś.
No tak, ale w czasie, kiedy było tam Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczypospolita, obojga narodów, nie było możliwości do rozwoju białoruskiej narodowości, panie profesorze?
Trudno to jednoznacznie określić, wie pan, dlatego że do pewnych rzeczy my nie wiemy, tak? Ale wiemy na pewno i to badał pewien węgierski slawista, który kilkadziesiąt lat temu w Moskwie zrobił doktorat, a który stwierdził, że już 600 lat temu ta wschodnia słowiańszczyzna dzieliła się na dwie części, na zachodni obszar językowy i wschodni. No, ale ten zachodni obszar językowy, który dzisiaj zajmuje Białoruś i Ukraina, wpadł w podpanowanie Wielkiego Księstwa Litewskiego, a więc dominowany został przez Litwinów, następnie podzielony w roku 1569 Unią Lubelską i ziemie białoruskie w znakomitej większości znalazły się w tym mniejszym Wielkim Księstwie Litewskim, w którym z kolei dominowała elita powoli przechodząca do narodu polskiego, w sensie i kulturowym, i językowym.
Czyli szlachta rusińska i litewska, tak?
Się z Litwinami, ale nie z Białorusinami. Mm-hmm. Tak? No, bo Chodkiewiczowie, Sapiechowie, że wymienię tylko te dwa takie wielkie nazwiska, Radziwiłłowie, bo to Litwini, ale także spolszczeni, to jest ta czołowa elita, prawda? Nie chcę już zanudzać pana innymi, państwa innymi nazwiskami, ale ci po prostu się polonizowali. W związku z tym Białorusini nie mieli tych swoich przywódców poza z kolei duchowieństwem prawosławnym. No ale tym narzucono z kolei wyznanie unickie, czyli poddanie cerkwi prawosławnej Watykanowi i w związku z tym oni także ulegali pewnym wpływom polonizacyjnym, acz faktycznie tylko właściwie ta cerkiew unicka była tą jakąś ostoją lokalności, powiedzmy, i odrębności, która pozostaje do dzisiaj jako prawosławie, dlatego że Unię zlikwidowali Rosjanie w czasie zaborów, i Białorusini są w większości prawosławni po prostu, jeśli nie ulegli oczywiście ateizacji.
Sądzi pan, że możemy mówić, tak, o wytworzeniu świadomości narodowej na podobieństwo tego, co stało się na Ukrainie, ale jednak różnice są uderzające. Ja nie wiem, czy możemy pozwalać sobie na takie analogie z Ukrainą. To jest jakby coś zupełnie innego.
To jest coś zupełnie innego ze względu na to, że ten lud, który tam mieszkał, był absolutnie pozbawiony własnej elity. Dlatego, że ta elita była najpierw polskojęzyczna i to była szlachta, to były dwory, a z drugiej strony urzędnicy w czasie zaborów to byli z kolei Rosjanie i szkoła rosyjskojęzyczna i wszystko, co tylko było możliwe, rozwijało się w zasadzie w języku rosyjskim. Natomiast oni kultywowali po prostu swój świat, swoją kulturę aż do prawie końca XIX wieku jako tutejsi, miejscowi, inni, po prostu zamknięci w tych swoich mniejszych światach, powiatach, ziemiach, takich jak Miszczyzna, Pińszczyzna i tak dalej. I no, brakowało tej elity i państwa, które by budowało po prostu naród jako tak.
Znaczy, bo tutaj różnica jest taka, że oczywiście o tworzeniu się narodowości ukraińskiej możemy mówić właściwie od powstania Chmielnickiego, tak? 1648 rok i czegoś takiego na Białorusi nie było.
Nie było, ale trzeba się brać pod uwagę, że Litwini stanowili mniejszość w tym Wielkim Księstwie Litewskim i teraz w tych granicach właściwie Wielkiego Księstwa Litewskiego, sięgającego nieco dalej za Dniepr, tak jak tam Mohylewszczyzna, Orsza na północy, Witebsk, Połock, to były ziemie, które po prostu należały do Wielkiego Księstwa Litewskiego i siłą rzeczy rozwijały się inaczej niż sąsiednie Wielkie Księstwo Moskiewskie, późniejsza Rosja oraz ziemie ukraińskie należące do Polski, do korony polskiej, gdzie z kolei właśnie ruch kozacki stanowił ten zalążek narodowości ukraińskiej, przy czym to siłą rzeczy to przenosiło się na całą tą południową ruskojęzyczną ludność, która się zaczęła identyfikować z ukraińskością, ale bardzo późno. Mhm. Natomiast to z białoruskością właściwie to bardziej takie sobie naukowe, elitarne niż co innego, poczynając od nazwy, no, kolorowej, prawda? Biała Ruś, Czerwona Ruś, przecież nikt z tych, kiedy ich tak nazwano, nie wiedział, że jest Białorusinem czy Czerwonorusinem, bo lud tego nie wiedział. To wiedzieli wykształceni ludzie, którzy czytali książki.
I może tutaj, przypatrując się wydarzeniom na Białorusi, widać pewne różnice, że ten ruch opozycji jest taki zdepolityzowany. Na przykład na Ukrainie Majdan natychmiast jakby tutaj wytworzył jakby siłę polityczną, tak? Natomiast tutaj tej siły jakby nie ma. Opozycja jest no, bardzo taka, powiedziałbym, rachityczna. Nie ma reakcji, nie ma, znaczy może i dobrze, bo nie leje się krew. No, cieszmy się oczywiście z faktu, że ta skala tej przemocy no, nie jest tak gigantyczna, jak była na Ukrainie w Majdanie, kiedy Janukowicz no, nie miał oporów, żeby wydać swoim snajperom rozkaz strzelania do tłumu bezbronnego. Panie profesorze.
To musielibyśmy porozmawiać szerzej o kilku sprawach, a przede wszystkim o tym, z czego właściwie dzisiejsza Białoruś się składa tak naprawdę. I to już mówiąc o XX wieku.
Tak, prawda? Prosimy nie, bardzo, panie profesorze.
Głębokich historiach. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że dopiero po właściwie II wojnie światowej, tak, ta ludność zamieszkująca dzisiaj Białoruś mogła w jakimś sensie identyfikować się z jakimś terytorium jednym, spójnym, państwowym, które nazywało się Białoruska Republika Sowiecka. Owszem, no dobrze, ale jednak była Białoruską Republiką. I jakby na to nie spojrzeć, oni wtedy czytali w swoich książkach i także dowiadywali się na lekcjach, że przecież są nawet członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo Stalin ich takim zrobił. Ale musimy zdawać sobie sprawę, co było wcześniej. Tak? Że wcześniej przecież Białorusi w tym kształcie terytorialnym, które dzisiaj jest i które w jakimś sensie odpowiada temu krajowi, który należał do Wielkiego Księstwa Litewskiego kiedyś w ramach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, że ten obszar istnieje dopiero właściwie od 1944-45 roku. Wcześniej go nie było, no bo trudno powiedzieć, że coś takiego się stało w roku 1939, kiedy po najeździe sowieckim na Polskę, tak, została w październiku ta tak zwana zachodnia Białoruś przyłączona do ZSRR i włączona do Republiki Białoruskiej, tak? A Rosjanie, tworzący kiedyś Związek Sowiecki, wcale się nie spieszyli, żeby jakąś Białoruś tworzyć, bo dla nich to właściwie nie istniało. Wie pan, więc to trzeba wziąć pod uwagę. Wie pan, dla mnie bardzo ciekawe jest takie porównanie nazw pewnych, które były przez Rosjan używane, tak? No, na przykład, więc biurokracja rosyjska, gdy przygotowywała 100 lat temu przeszło spis ludności, tak, to ludność ukraińską, wtedy nazywano ich Małorosjanami, czy Małorusami, nazwali, że to jest jedno z głównych gałęzi narodu rosyjskiego, tak? No. Natomiast Białorusini byli tylko, powiedzmy, plemieniem narodu rosyjskiego, tak? A więc zdawali sobie sprawę, że istnieje taki lud i mówi trochę innym językiem, ale to są jednak Rosjanie, tylko inaczej mówiący.
Ale to poczucie odrębności, ono nie jest tak silne jak u Ukraińców, tak? I też nie, mówi się nie. O Białorusinach, że nie mają tej ukraińskiej determinacji i zawziętości.
O nie, chwilę. To nie tak. Tylko tyle, że ludzie muszą mieć powód, żeby się zbuntować. To nie jest tak, że ludzie wezmą i wystąpią dlatego, że akurat chcą. Muszą coś stracić. Lub muszą mieć nadzieję naprawdę wielką, ale także determinację spowodowaną tym, że jest im źle. Mhm. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy przed II wojną światową byli podzieleni na pół, przy czym Rosja przecież pierwotnie utworzyła taką białoruską republikę gdzieś tam wokół Mińska tylko i dwóch miasteczek, a dopiero dzisiejszą wschodnią Białoruś naddnieprzańską z Witebskiem Połockiem dostali dopiero w połowie lat 20. ostatecznie, tak? A jeszcze w czasie rokowań z Polską w Rydze w roku 1921 nawet oferowali bolszewicy Polakom Mińsk ze względu na to, że się chcieli trochę tego pozbyć, a może także i zrobić w Rzeczpospolitej no, kłopot z mniejszością białoruską. W każdym razie polscy dyplomaci tego nie przyjęli. Natomiast teraz w Związku Sowieckim oni czuli się bardzo dobrze, tak? Dlatego, że była to republika o bardzo dobrze rozwiniętej gospodarce i w dodatku jeszcze z posiadaniem różnych gałęzi przemysłów, które produkowały tak zwane produkty końcowe. Znaczy,
i można powiedzieć tak, że panie profesorze, że Łukaszenka w pewnym sensie no, kontynuował ten taki kurs. I chciałem zapytać o to, co stało się z poparciem, jakim się cieszył Łukaszenka przez wiele lat. Że poparcie to nie było wymuszone. Spotykałem się z opiniami, że do tam roku 2015-16 Białoruś, mimo że było państwem autorytarnym, było państwem rządzonym dobrze. W porównaniu na przykład z Ukrainą.
No, zdecydowanie tak. No, powiedzmy, ja osobiście tym nie zajmuję, ale tutaj według powiedzmy tych ustaleń, które znam od kolegów uczonych, no to przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że w momencie rozpadu Związku Sowieckiego Białoruś straciła, bardzo straciła, ze względu na to, że wszystkie więzi kooperacji przemysłowe i produkcyjne i poziom życia, on nagle znalazł się w pewnej zapaści. Tak? Do tej pory, a to marzenia, bo pan jest za młody, żeby to trochę tak dokładnie pamiętać, tak? Ale pamięta pan przecież na przykład, że marzyliśmy o kolorowych telewizorach choćby, tak? No. I w Związku Radzieckim też było trudno, a na Białorusi były. Były i telewizory, i lodówki, i wiele innych takich właśnie rzeczy, które Białorusini mieli. Mieli poziom życia wyższy niż inni, porównywalny tylko z republikami bałtyckimi.
Czyli były dyrektor PGR-ów, Łukaszenka, okazał się dobrym, sprawnym rządcą.
Okazał się zbawcą. Poza tym inteligencja białoruska, która przejęła, powiedzmy ta niepodległościowa, która przejęła władzę w 1991 roku, nie doceniła tego zjawiska, które było zresztą także na Ukrainie. Mianowicie, że znaczna część ludności, a na Białorusi wręcz no, przeszło połowa, to była ludność rosyjskojęzyczna. Nawet znająca język białoruski, ale w życiu domowym, codziennym, posługująca się językiem rosyjskim. I chciano im narzucić tę białoruskość, tak, którą oni dopiero dzisiaj odkrywają. Powoli, powoli odkrywają, że i państwo, i język, i kultura są ich i one są odrębne. Ale to trzeba kilkudziesięciu lat, powiedzmy, niepodległości faktycznej i identyfikowania się powoli ludności ze swoim państwem. Już które jest osobne.
Natomiast no tak, tylko pytanie jest takie.
Było w roku 1991.
Tak, tak.
Większość ludności nie wiedziała, co to jest i tęskniła za Związkiem Sowieckim, który im zabrano. Tak? I Łukaszenka przyszedł i powiedział, ja wam to odbuduję. Oddał im flagę, oddał im herb, co prawda troszeczkę inny, ale jednak to są sowiecki i zapewnił no, dzięki swoim rządom w sumie dobrobyt, dlatego że to, co się liczyło, to był tak zwany socjal, mówiąc inaczej, czyli zapewnienie w zasadzie stuprocentowego zatrudnienia, no i pewność, powiedzmy, jakichś tam zarobków, powoli także i mieszkań i wszystkiego, bo to jest kraj stosunkowo mało, rzadko zaludniony, więc to też jest plus dla niego.
Przygotowując się do tego programu, czytałem taką diagnozę Maksima Samurukowa dla Radia Swoboda, rosyjski komentator, no, który zwrócił uwagę na taki paradoks, mianowicie, że ja oczywiście tutaj nie robię apologii Łukaszenki, ale polityka Łukaszenki przyczyniła się do budowy warunków takiej pewnej akceptacji Białorusi do Unii Europejskiej, mianowicie, że mamy do czynienia z w miarę stabilną gospodarką, wykształcone młode społeczeństwo, silna branża IT, no i nie ma oligarchów. No i też korupcja jest nieporównywalnie mała w porównaniu z Rosją czy Ukrainą. I znaczy też jest coś ciekawe, że rewolucja zaczyna się nie w momencie, kiedy ludziom przyrastają żołądki do kręgosłupa z braku właśnie środków, tylko w momencie, kiedy to jest taka pewna zasada też opisana przez Tocqueville'a o demokracji w Ameryce, że kiedy jakby jest lepiej, to wtedy pojawiają się te aspiracje do emancypacji. Chyba z czymś takim mamy do czynienia teraz na Białorusi.
Z czymś takim mamy do czynienia, wie pan, no, rewolucja rosyjska wybuchła wtedy, na początku XX wieku, kiedy gospodarka rosyjska rozwijała się w tempie 12% rocznie, dzisiaj zupełnie niespotykanej. I jeżeli chodzi o Białoruś, no to w tej chwili właściwie mamy sytuację, kiedy ten rozwój jest hamowany z kolei przez autorytarną władzę, która nie potrafi asymilować wszystkich tych nowoczesnych technologii społeczeństwa informacyjnego, bo tu jest problem. Mhm. Tu jest problem. Mianowicie, że Łukaszenka reprezentuje jeszcze tą sowiecką nomenklaturę, która po prostu jest w tej chwili już anachronizmem.
To znaczy, tak? Nie rozumie procesów, które się wokół niego dzieją, tak?
Tak, tak. Bo tutaj nie chodzi o rządy dyktatorskie, prawda? Także, bo dyktatura może być tylko tyle, że powiedzmy taka już po sowieckim świecie, jak czy kazachstańska, no w tej chwili Putin się trochę sypie, ale przecież trzeba wziąć pod uwagę, jak jednak nadał on Rosji rozpęd rozwojowy przed 20 laty. prawda? Więc i cieszył się ogromną popularnością. Gdyby na Białorusi pojawił się, powiedzmy, ktoś z takim rozmachem, natychmiast społeczeństwo dokupi. Tylko tyle, że powiedzmy musi mieć właśnie tak dostęp do tych wszystkich nowoczesnych zdobyczy tego świata. Natomiast może być to tak jak w Rosji, jak w Chinach, powiedzmy, gdzie ograniczenia dotyczą udziału w życiu politycznym. Natomiast nie ma żadnych innych.
No. Może się okazać, że wprowadzenie wzorców zachodnich, tego modelu liberalnego, no niekoniecznie musi się sprawdzać wszędzie. No to jest jakby sprawa oczywista. Proponuję, panie profesorze, chwilę przerwy. Posłuchajmy zespół Primaki i ty szczęśliwa budiesz. Posłuchajmy. Tak, niech Białorusini będą szczęśliwi. Życzymy im tego z całego serca. Ale też chyba najciekawsze pytanie to takie, jaki wpływ właśnie wywrą te sfałszowane wybory, te wydarzenia na strategię Kremla względem Łukaszenki, bo wydaje się, że jest jakaś ambiwalencja, tak? Że z jednej strony oczywiście Putin jest zainteresowany, aby w obrębie bliskiej zagranicy nie pojawiło się jakieś państwo, które będzie eksportowało mu rewolucję, a z drugiej strony Łukaszenka no nie zawsze był pokorny wobec Rosji. Panie profesorze.
Proszę państwa, problem polega na czymś w zasadzie zupełnie innym. Mianowicie na doktrynie obronnej Rosji, która zakłada od bardzo już wielu lat to, że u granic Rosji powinny znajdować się państwa przyjazne wobec niej. Tak? Nawet niektórzy teoretycy w momencie kończenia się II wojny światowej nazywali to doktryną Stalina, tak? Że jeżeli nawet Rosja czy Związek Sowiecki graniczy z państwem niezależnym, to jednak ono powinno przynajmniej uzgadniać politykę zagraniczną z nim, tak jak Finlandia. I w związku z tym do tego jeszcze dochodzi i to jest dla całego społeczeństwa rosyjskiego jasne, a my troszeczkę tego nie dostrzegamy, że oni nadal uważają Zachód i NATO jako społeczeństwa agresywne, które dążą do podporządkowania sobie i dominowania Rosji, czego I to jest w nastrojach społecznych, nie.
No to jest pewna tradycja, ta mentalność oblężonej twierdzy jest pewną tradycją rosyjską, tak?
Tak. I ci Rosjanie, oni w to wierzą, oni tak uważają i tu wpływ na Białorusinów jest identyczny. Zresztą nie wiem, czy pan pamięta, bo trudno, czy państwo pamiętacie, specjaliści na pewno, tak, ale była sytuacja zbliżenia przecież Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO i przeciwko NATO większość społeczeństwa ukraińskiego przecież przed 10 laty opowiadała się zdecydowanie przeciw. To samo jest, jeżeli chodzi o społeczeństwo białoruskie, bo ono jest wykształcone w tym świecie. Także oni nie są tym zainteresowani, żeby wejść w tej chwili w struktury zachodnie w pełni. Natomiast zdecydowanie chcą mieć te zdobycze. I teraz Rosja, tak, przecież ma wypracowane pod tym względem metody. Jedną z nich jest właśnie wspólna ochrona i pilnowanie granic. Tak? Także przecież wiemy, że jak wjeżdżamy na Białoruś, to wjeżdżamy także i do Rosji jako takiej. Tak, no, bo na granicach białorusko-rosyjskich nie ma kontroli granicznej. No. I to samo było przecież, jeżeli chodzi o kontrolę graniczną ukraińsko-rosyjską. No to było przyczyną przede wszystkim tego rosyjskiego ataku w 2014 roku, zajęcia Krymu, że oni uznali, że ten rozbijany jest ten ich wspólny świat. I tu obawiam się, że Rosja w tej chwili będzie bardzo starannie pilnowała tego, ażeby tego buforu nie utracić.
Czyli prędzej czy później Białoruś stanie się rosyjskim protektoratem.
Nie.
Nie? Takie tezy czytałem, że im dłużej trwa dyktatura Łukaszenki, to jakby się rzeczy ona wiedzie w kierunku przekształcenia Białorusi w rosyjski protektorat. A przynajmniej oczywiście nie wypuści Rosja Białorusi spod strefy swoich wpływów. No to jest jakby, wydaje się być oczywiste. Tak?
Zależy, co rozumiemy pod protektoratem, tak? Dlatego, że przecież zauważmy, tak? Tu przykładem jest Finlandia w epoce sowieckiej, tak? Gdzie zasadą było
neutralność
i uzgadnianie polityki zagranicznej, ale przecież rozwój Finlandii przebiegał całkowicie autonomicznie. I to Rosja jakoś sobie w tej chwili zbuduje, jak tego nie wiem, bo dlatego, że w tej chwili no, jesteśmy w takim momencie, że może i Łukaszenka się utrzymać jeszcze przez jakiś tam rok, dwa, czy nie wiem, czy pięć, ale wątpię, no, znajdzie się może w tej nomenklaturze obecnej białoruskiej ktoś, kto potrafi porozumieć się z własnym społeczeństwem, bo tutaj o to chodzi. Dlaczego? Dlatego, że powiedzmy, jeżeli chodzi o rozwiązanie siłowe, no to Rosja absolutnie w to nie wejdzie, tak? Dlatego, że w tej chwili jej po prostu na to nie stać. Gospodarka rosyjska nie udźwignie, powiedzmy, jakiejkolwiek formy, nawet delikatnej, powiedzmy, okupacji i utrzymywania reżimu białoruskiego, bo wtedy musiałaby przyjąć na siebie sankcje, które świat na Białoruś nałoży. Tak? Więc nie wiadomo. A natomiast jeżeli Łukaszenka sięgnie po rozwiązanie siłowe, no to może, powiedzmy, przetrwać czas pewien. Więc
tym bardziej, że zagranica no, przygląda się, no nie angażuje się zresztą w wewnętrzne sprawy. Tym bardziej ta interwencja jest trudna w sytuacji, kiedy nie ma wyraźnych sił jakby tutaj demokratycznych, które można wesprzeć ze względu na, no, właśnie na tą opozycję podzieloną. Że tutaj jakaś spójna polityka świata Zachodu wobec Białorusi jest trudna. Już pomijam tutaj brak determinacji ze strony państw, dla których wielkie interesy gospodarcze są zdecydowanie ważniejsze niż wolność na Białorusi, to tak na marginesie.
No tak, no to jest oczywiste, natomiast no w tym wypadku akurat absolutnie strona polska się nie spisała niejako. Dlaczego? Dlatego, że my wszystkie sprawy białoruskie właściwie są w tej chwili skupione w Wilnie. No jest to oczywiście tradycyjna stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego i dobre miejsce, ale jednak gdy Europejski Uniwersytet był przez Łukaszenkę likwidowany, no to przeniósł się do Wilna.
Tak, ale w stosunku do panie profesorze, wejdę w słowo.
To jest kwestia potencjału. No, 3,5 milionowa Litwa i 30-paromilionowa Polska to są zupełnie różne światy, prawda? No, natomiast tutaj zabrakło, no ale to jest kwestia obawy tych przed dominacją kultury polskiej. No więc to jest cały szereg zagadnień, które także, powiedzmy, byłyby na specjalną audycję.
Także otwieramy rzeczywiście może tematów dotyczących jakby polityki wschodniej. Kiedy mowa o tych trudnościach polskiej polityki względem Białorusi, ona wynikała przede wszystkim z pewnej ambiwalencji, tak? W stosunku do samego Łukaszenki. Ja pamiętam 2006-2007, no były pewne takie ukłony, czy pewne wyraźne w kierunku właśnie Łukaszenki jako państwa, które może emancypować się wobec Rosji. Także, no wiadomo, kwestie polityczne są sprawami bardzo złożonymi, bardzo trudnymi. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tą wyczerpującą rozmowę, tę historyczną podróż po historii Białorusi. Moim gościem był pan profesor Krzysztof Piotr Pietkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Ja państwa żegnam. Na zakończenie zespół Kalinka z Załóg z białoruskim zaśpiewem. Dziękuję państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Kierunek Europa.